Krystyna Różańska-Gorgolewska, dobry wieczór. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, poznają Państwo nieznane konteksty historyczne i geopolityczne jedynego uznanego kanonicznie objawienia Matki Boskiej na ziemiach polskich, które miało miejsce w 1877 roku w Giedrzwałdzie. Gościem dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, jest Grzegorz Braun, reżyser, publicysta, autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, głównie na tematy historyczne, ostatnio Luter i rewolucja protestancka. Twórca organizacji Pobudka z programem Kościół, Szkoła, Mennica, Strzelnica, autor publikacji Giedrzwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne, obecnie realizujący film dokumentalny na ten temat. Dobry wieczór.
Tak jest, wszystko prawda. Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
W akademickiej historiografii o Giedrzwałdzie się nie wspomina. Z kolei literatura pobożnościowa przeważnie ignoruje kontekst historyczno-polityczny, a aby poznać pełen wymiar tych objawień, ten kontekst jest niezwykle ważny, żeby nie powiedzieć, że kluczowy. Zanim jednak do niego przejdziemy, choć o samej treści objawień nie będziemy mówić, powiedzmy tylko, jako kto objawiła się Maryja i jak należałoby to odczytywać.
No, może zacznijmy tak jeszcze o krok wcześniej. Ten krok, którego większość ludzi nie wykona, w ogóle nie zainteresuje się tą sprawą, bo zmodernizowane, zdemokratyzowane te post-neorewolucyjne czasy wdrażają większość ludzi do takiego przekonania, że objawienia maryjne, a to jest jakiś folklor, to jest jakaś subkultura katolska, to jacyś tam dzicy buszmeni głęboko w interiorze, prawda, katolickim, polskim pochowani, to tylko oni w takie rzeczy mogą wierzyć. A otóż zareaguje tak większość polskich inteligentów, staczających się w ćwierć inteligencję. Obawiam się, że zareaguje tak też spora część elity akademickiej, ba, może nawet katolickiej akademickiej, ponieważ te sprawy zostały daleko wypchnięte poza horyzont człowieka myślącego. A otóż Giedrzwałd jest najlepszym lekarstwem na tę przypadłość, przypadłość niedowiarstwa, bo to Giedrzwałd jest nadzwyczaj wyczerpująco, szeroko, głęboko udokumentowany. Możemy więc poruszać się w sferze faktów, a nie plotek, jakichś relacji, egzaltacji. To wszystko zostało zbadane bardzo szczegółowo dzięki temu, że jeszcze kiedy objawienia trwały latem 1877 roku, już zadbali, kierujący się dobrymi przekonaniami i dobrymi natchnieniami ludzie, zadbali o to, żeby rzecz była porządnie zbadana, opisana, udokumentowana i nawet narzucili pewien rygor śledczo-policyjny w
tej sprawie.
Co ciekawsze,
niemieccy księża.
Tak jest, dobrzy Niemcy. Porządne Szwaby raz na jakiś czas się trafią i tam w Giedrzwałdzie takich właśnie mieliśmy. Przede wszystkim ksiądz proboszcz Weichsel, czyli Wisła, Niemiec, ale doskonale władający językiem polskim, językiem swoich parafian, którzy wtedy w 99% byli Polakami, warmiakami. Zadbał o to ksiądz proboszcz Weichsel. W jaki sposób konkretnie? Myślę, że to jest ważne, żeby o tych szczegółach wspomnieć. On mianowicie od samego początku postarał się o to, żeby odseparować od siebie wizjonerki, żeby w ten sposób wykluczyć wszelkie podejrzenie o to, że dwie nastoletnie dziewczynki, mówiąc dzisiejszym kolokwialnym językiem, że się wzajemnie może nakręcają, nawet jeśli nie celowo zwodzą, oszukują innych, to może zwodzą same siebie, może właśnie są rozemocjonowane i może takim się zdawało, prawda? Ksiądz proboszcz Weichsel przede wszystkim zadbał o to, żeby dziewczynki ze sobą się nie kontaktowały ani w tych chwilach wizji, zachwycenia podczas modlitwy różańcowej, modlitwy kontynuowanej przez całe lato, przez dziesiątki dni, łącznie przecież 160 tych objawień. Dziewczynki ze sobą się istotnie nie kontaktowały ani tam pod kościołem, pod klonem, ani w życiu codziennym. Były od siebie odseparowane, a zadawano im te same pytania. Były po prostu przesłuchiwane. Najpierw przez księdza proboszcza, potem także przez komisję przysłaną przez drugiego dobrego Niemca w tej historii, księdza biskupa Kremenca z Olsztyna, wtedy Allenstein, Getzwald, wtedy Dietrichswalde. Otóż ta komisja przyjeżdża z Olsztyna i to są poważni ludzie, teologowie, ale także lekarze, medycy, którzy poddają dziewczynki badaniu, mówiąc szczerze, dość drastyczne są te badania, bo to jest badanie odporności na ból właśnie w chwilach, przedłużających się chwilach wizji. Dziewczynki po prostu ulegają fizycznemu zranieniu, tak, żeby nie było wątpliwości, że w tych chwilach ani niczego nie udają, ani też nie należą w tych chwilach do naszej rzeczywistości. Jednym z tych lekarzy był zresztą, żeby było ciekawiej, protestant, przysłany przez katolickiego biskupa, protestant, lekarz olsztyński, żeby nikt nie podejrzewał, że to jakieś tutaj katolskie hokus pokus, czary-mary, że to jest jakaś agitacja polityczna, no bo oczywiście pamiętajmy, co to jest za czas. To jest czas tu w Poznaniu, przecież zresztą te słowa będą doskonale zrozumiane przez większość z Państwa, czasy Kulturkampfu, tak zwanego dla zmylenia przeciwnika Kulturkampfu, czyli walki o kulturę. W istocie chodziło o walkę z katolicyzmem, no i w związku z tym w sposób oczywisty z polskością, która niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie chcemy, póki jakoś tam pozostajemy wierni stolicy apostolskiej, no to się znajdujemy na pierwszej linii tego frontu. Frontu walki, którą wtedy wytoczył Kościołowi katolickiemu kanclerz Bismarck, no i szerzej toczyła tę walkę w ogóle postoświeceniowa, postrewolucyjna elita europejska, masońska, rzecz jasna, nie bójmy się tego słowa, w większości. Walka z Kościołem katolickim była przedstawiana jako właśnie walka z ciemnotą, zacofaniem, jako modernizacja. Notabene tutaj dygresja współczesna, parę lat temu na łamach gadzinowej prasy, konkretnie Gazety Wyborczej, trafiłem na taki artykuł, jak to właśnie dobrze Polsce zrobiły rozbiory, bo dzięki temu przyspieszona została modernizacja ziem Polski, więc to może pisać tylko jakiś właśnie późny wnuk Bismarcka, tak? Może brać na serio tę modernizację. Czym się ta modernizacja wyrażała? No, prześladowaniami Kościoła. Kościół miał być podporządkowany omnipotencji państwa pruskiego, niemieckiego. To zaowocowało tym, że wiele parafii zostało bez księży, bo ci księża nie dostali państwowej pieczątki, certyfikatu, który by im umożliwiał pracę. Chodziło o to, żeby podporządkować kler urzędom państwowym, co i dzisiaj niektórym by się podobało. No, więc ta komisja, wcześniej ksiądz proboszcz, wreszcie relacje wielu innych świadków, bo to nie tylko wizjonerki były przesłuchiwane, to wszystko zaowocowało wytworzeniem dokumentacji, którą po stu latach, po wielokrotnych analizach, mógł wreszcie zatwierdzić, dzięki tej dokumentacji mógł wystawić, że tak powiem, certyfikat autentyczności biskup warmiński Drzazga w roku 1977. I to jest jedyny taki przypadek na ziemiach polskich, że stwierdził ksiądz biskup, taka jest rutyna, taka jest kolej rzeczy w Kościele katolickim, że to jest właśnie zastrzeżone do kompetencji jurysdykcji biskupa miejskiego. Stwierdził biskup, że tam nie ma ani oszustwa, ani wmówienia, ani egzaltacji, ani jakichś zbiorowych złudzeń, że rzeczywiście wydarzyło się coś, czego w sposób, w kategoriach fizykalnych ująć się nie da. A teraz powiedzmy parę słów o samych wizjonerkach, prawda? Rzeczywiście nie będę tutaj referował jako człowiek świecki i reżyser zajmujący się bardziej polityką i historią, prawda? Nie będę wchodził w głębsze szczegóły, były, ale te postaci, no to są dwie nastolatki. Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. Dwie dziewczynki, które właśnie przystąpić mają do pierwszej Komunii Świętej. Wtedy to się później działo. Dopiero papież Pius X, kilkadziesiąt lat później, zaleci posyłanie do pierwszej Komunii młodszych dzieci. Wtedy to są 12-13-letnie dziewczynki. No i cóż, może ktoś zapytać, no a czemu to Najświętsza Maria Panna, czemu wysłańcy niebios nie skontaktują się z kimś poważniejszym? Bardziej wiarygodnym. Czemu sobie Najświętsza Maria Panna nie zażyczy na dywanik, że tak powiem, jakiegoś profesora, prawda? Najlepiej jeszcze ze stenotypistką, protokolantką, żeby to wszystko było zapisane. No tak, ale wiecie państwo, taka jest reguła. Te objawienia, ich bohaterami po naszej ziemskiej stronie, ludzkiej, to ludzkich śmiertelników, tak? Bo i po drugiej stronie są ludzie, tylko właśnie już w życiu wiecznym. Otóż bohaterami są zawsze jakieś nieletnie dzieci, jacyś mali ludzie, o których można jedną rzecz powiedzieć z całą pewnością, że są tak prostoduszni i niewinni, że do głowy by im nie przyszło zmyślić cokolwiek. A nawet gdyby im przyszło do głowy, to nie mają kompetencji, żeby zmyślać w sposób przekonująco wiarygodny, co się objawiło na przykład w Fatimie, prawda? Kiedy Matka Boża mówiła o Rosji, to niewinne dzieci z portugalskiej prowincji, one nawet nie rozumiały, co to takiego Rosja. Myślały, że to chodzi o jakiegoś człowieka, prawda? Że to chodzi o jakiegoś człowieka, który popadł w błędy, z których powinien się nawrócić. Więc może ktoś to wyśmiewać. Może powiedzieć, no lepiej, żeby Matka Boża rozmawiała z profesorami. No tak, ale właśnie profesor nie powtórzy jeden do jednego. Zawsze zinterpretuje, coś doda, prawda, od siebie, żeby się poczuć ważniejszym. Dzieci tutaj nic nie zmyślają i w Gierzwałdzie nie zmyślały.
W Fatimie Matka Boska wydaje się być doskonale zorientowana w sytuacji politycznej i geopolitycznej świata. W Gierzwałdzie jest podobnie, co pan w swojej publikacji udowadnia. I też nieprzypadkowe jest to, w jaki sposób się objawia, dlatego że też wypomina trochę Polakom niespełnioną obietnicę.
No tak, tylko właśnie to jest rzecz, której się trzeba dogrzebać, bo dotychczas Gierzwałd w świadomości narodowej, ale także i katolickiej świadomości, Gierzwałd jest, przyznajmy to szczerze, gdzieś tam na uboczu. Jest traktowany jako jakieś takie półprywatne, kameralne objawienie, bo tam Matka Boża nie mówi właśnie o Rosji, nie mówi o wielkich sprawach, nie ma geostrategii w tym przesłaniu, w tym orędziu. O czym mówi natomiast? No mówi do Polaków: Polacy, ogarnijcie się. Mniej pijcie, więcej się módlcie, najlepiej na różańcu, słuchajcie mszy świętej, słuchajcie księdza. I to jest taka podstawowa katecheza.
Na początku w ogóle milczy.
Na początku tylko objawia się jako matka z dzieciątkiem i królowa w koronie, tak? Jakby przypominała. Właśnie i tu odnoszę się do pani pytania, czy raczej pani mi tutaj wystawia piłeczkę. Tak. W moim mniemaniu ta korona to jest takie memento, takie przypomnienie. O czym? No, o tym, że korona została obiecana. Obiecana przez Jana Kazimierza w XVII stuleciu, lwowskie śluby, bądź co bądź głowa państwa, oddała koronę Królestwa Polskiego, władztwo nad wszystkimi ziemiami Rzeczypospolitej, Najświętszej Marii Pannie. No ale to były obietnice niewcielone w praktykę prawno-polityczną. One nie zostały przekute. Te obietnice i zobowiązania lwowskich ślubów nie zostały potraktowane poważnie przez samych Polaków. No i to jest moje podejrzenie. Tutaj to wyraźnie zaznaczam, że ja proszę państwa, nie reprezentuję żadnego autorytetu o statusie kanonicznym, prawda? Jestem sobie grzesznym, wiernym, niegodnym, ale zainteresowanym historią. No i właśnie postanowiłem odrobić lekcję z Gierzwałdu. Postanowiłem się troszkę dokształcić. Takie sobie zafundowałem autokorepetycje. No i w pewnym momencie zorientowałem się, że my może nie widzimy skali zdarzenia, bo za blisko, ze zbyt małego dystansu patrzymy na Giedrzwałd. Jak patrzymy na Giedrzwałd, przykładamy lupę do tego tylko punktu na mapie, to nie widzimy szerszego kontekstu. Jaki jest ten szerszy kontekst? To jest kontekst wydarzeń politycznych, wojennych, nawet i z wątkami szpiegowskimi, które wtedy rozwijają się na scenie politycznej, dyplomatycznej na kontynencie europejskim z możliwymi reperkusjami na skalę globalną. Bo ten świat w roku 1877, ten świat się już mocno kurczy. Coraz bardziej przypomina nasz świat, jeśli idzie o tę mapę polityczną, mapę napięć geostrategicznych. Już wtedy zdążyli Moskale odprzedać Alaskę Amerykanom. Już zjednoczone są ziemie niemieckie pod egidą Prus, czyli powiedzmy to wprost, Niemcy zostali wszyscy wzięci za twarz przez Prusaków, bo nie obyło się bez wojen, bo najpierw trzeba było rzucić na kolana Austrię pod Sadową, czyli dzisiaj to Hradec Kralowe, i trzeba było pokonać Francuzów. Pod Sedanem kapitulował cesarz Napoleon III Bonaparte. I to zmieniło oblicze świata, przybliżyło mapę polityczną Europy do tej mapy, która, na tle której rozgrywa się pierwsza wojna światowa i potem następna. Otóż, co to ma wspólnego z Giedrzwałdem? No, któregoś dnia, kiedy właśnie wertowałem sobie te sprawy, zwróciła moją uwagę koincydencja czasowa. Pierwszy dzień objawień, 27 czerwca, to jest w godzinach przedwieczornych, prawda, na Anioł Pański bije dzwon i pierwszy raz Justynka Szafryńska widzi piękną panią w światłości, w koronie klonu, który rośnie wtedy pod kościołem w Giedrzwałdzie. I otóż zdałem sobie sprawę, że to jest ten sam dzień, w którym kilkanaście godzin wcześniej o świcie setki, nawet tysiące kilometrów od tego miejsca dokonała się rzecz brzemienna w skutki. Mianowicie główne siły armii rosyjskiej dokonały udanego forsowania Dunaju ze strony rumuńskiej na stronę bułgarską, rozpoczynając tym samym decydującą fazę zmagań militarnych w wojnie rosyjsko-tureckiej. Wojna Imperium Rosyjskiego z Imperium Otomańskim rozkręca się na dobre i właśnie to forsowanie Dunaju to jest taki punkt bez odwrotu w dramaturgii filmowej, tak byśmy to nazwali. Forsowanie Dunaju, wyobraźcie to sobie państwo, zwizualizujcie sobie proszę jako takiego szeregowca Ryana, prawda? Ta pierwsza sekwencja, tam naprawdę kule świszczą i plusk wioseł w rękach tych żołnierzy rosyjskich, którzy jak najszybciej starają się pokonać nurt Dunaju, który w tym miejscu ma blisko kilometr szerokości. I wiecie państwo, na pewno żołnierze modlą się. Niektórzy głośno się modlą. Jak trwoga, to do Boga.
A niektórzy też po polsku, żeby nie powiedzieć, że spora część z nich.
Gdybyśmy tam byli, gdybyśmy to mogli słyszeć, to byśmy ze zdumieniem skonstatowali, jak wielu z tych rosyjskich żołnierzy modli się po polsku, bo rekruci, którzy stanowili trzon tych sił, w wielkiej części wywodzili się właśnie z ziem zaboru rosyjskiego i to byli Polacy z Podola, z Mińszczyzny i jakie to ma znaczenie dla historii Polski? No takie, że kiedy Moskale idą na południe, idą na Stambuł, po rosyjsku Carogrodem nazywany, dawniej Konstantynopolem, no to dzwonią natychmiast dzwonki alarmowe we wszystkich innych stolicach, we wszystkich mocarstwach europejskich. Przede wszystkim dzwonią dzwonki alarmowe w Londynie. W Londynie. Dlaczego? Dlatego, że toczy się coś, co historiografia angielska i rosyjska zresztą fachowo nazywa wielką grą. Cały XIX wiek to jest wielka gra tych dwóch mocarstw, Londyn i Petersburg. o co toczy się wielka gra. Proszę państwa, o drogę do Indii. Drogę do Indii przez Afganistan. Tam przecinają się siatki szpiegów, agentów wpływu rosyjskich, angielskich. Co to ma wspólnego z Polską? Ano tyle, że jeżeli Anglicy starają się ochronić przed Moskalami perłę w koronie brytyjskiej, Indie, a marsz na Bałkany uważają za pierwszy krok w stronę tych Indii. Najpierw, tak sobie to wyobrażają w Londynie, najpierw cieśniny tureckie opanują Moskalę, a potem zabiorą nam te perłę w koronie. Otóż jeśli tak, to Imperium Brytyjskie jest w pilnej potrzebie dywersji na tyłach. I terenem tej dywersji może być i kilkakrotnie w naszej historii bywały ziemie polskie. To na ziemiach polskich Brytyjczycy, Prusacy, którzy są tutaj też bardzo zainteresowani, rozpętywali, niektórych zaboli może takie określenie, prowokacje powstańcze, po to, żeby narobić kłopotu Moskalom. Nie chodziło oczywiście tym zleceniodawcom i inspiratorom z Londynu czy z Berlina, oczywiście z silnym zaangażowaniem diaspory żydowskiej w te sprawy. Nie chodziło im o żadną niepodległą Polskę. Nie chodziło im o dobro narodu polskiego. Chodziło im o to, żeby narobić Moskalom kłopotu. I to się udawało. I w roku 1830, i w roku 1863, nie udało się w roku 1855, kiedy Francja, Anglia i Turcja toczyły tak zwaną wojnę krymską z Moskalami. I otóż wtedy też pojawili się na Podolu agitatorzy, którzy mieli najwyraźniej ochotę rozpętać powstanie polskie na tyłach sił rosyjskich. To się wtedy nie udało. Udało się w roku 1863 i otóż w roku 1877 jest realizowany ten sam scenariusz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię tutaj o rzeczach, które standardowo wykształcony Polak po kursie historii ze szkoły tam od podstawowej do egzaminów akademickich musi do tego podchodzić z nieufnością do tego, co ja mówię, dlatego że mówiąc krótko, w szkole o tym nie uczą. No ale sporo jest takiej historii, o której w szkole nie uczą. Wracam do roku 1877 i już wyposażam państwa w konkretne fakty. Otóż latem tego roku, kiedy właśnie na dobre rozgrzewa się wojna na Bałkanach i Londyn niepokoi się, że padnie Stambuł, rozpadnie się Imperium Osmańskie i wtedy Rosjanie będą za silni i wyrugują wpływy anglosaskie z Bliskiego Wschodu, z Azji Środkowej i z Indii. Latem tego roku w Wiedniu, także w Stambule i innych stolicach, zaczyna intensywnie działać brytyjski parlamentarzysta Munro Butler Johnston i właśnie w Wiedniu przekazuje poważną sumę. 10 tysięcy funtów szterlingów na dzisiejsze pieniądze, to jest powyżej miliona, więc naprawdę nie w kij dmuchał, przekazuje na rozpętanie powstania w Polsce. To są fakty historyczne, notowane, ale bez korelacji z Gierzwałdem, postrzegane przez historyków. Więc Munro Butler Johnston na ręce księcia Adama Sapiehy z Krasiczyna, weterana konspiracji styczniowej, przekazuje te pieniądze, za które ma być zakupiona broń, mają być werbowani ochotnicy do polskiego legionu, ma być rozpętane powstanie w Królestwie Polskim oraz Legion Polski przez Rumunię ma atakować tył wojsk rosyjskich po to, żeby spowolnić marsz Moskali na południe, na cieśniny tureckie. I Munro Butler Johnston oczekuje efektów teraz, zaraz, najlepiej za 2 tygodnie, żeby było to powstanie. Proszę państwa, co by to oznaczało? Gdyby takie powstanie rozgorzało wtedy, czy z tego byłaby niepodległa Polska? No nie, dlatego że gdyby nawet nie 10 tysięcy, ale i 100 tysięcy funtów szterlingów, to nie zmieniłoby generalnie bilansu geostrategicznego. Gdyby nawet Moskale sami nie dali rady, to Prusacy, Niemcy pomogliby stłumić to powstanie, czego zresztą mieli już bardzo skonkretyzowane plany. Tak jak w roku 1863, kiedy tylko wybuchło, nie bez pruskiej pomocy, wybuchło powstanie styczniowe, to zaraz Prusacy podają Moskalom rękę, podpisują, to jest ta osławiona konwencja Alvensleibena właśnie o bratniej pomocy, tak? Że Prusacy będą Moskalom pomagać pacyfikować Polaków. Tak samo byłoby w roku 1877. Nie byłoby z tego niepodległej Polski. Natomiast sprawa polska uległaby, że tak powiem, gruntownemu samozaoraniu. Kto jeszcze nie został zesłany, ten wylądowałby na Sybirze. Kto jeszcze nie uciekł na emigrację, ten by się tam znalazł. Konfiskaty majątków, nie mówię o wieszaniach krwi, a jeszcze na dodatek Moskale mieliby dobry argument, żeby we własnym narodzie, że tak powiem, pielęgnować resentyment antypolski, no bo mówiliby, że to jest polski cios w plecy. W czasie, kiedy armia rosyjska trudzi się nad tym, żeby wyzwolić chrześcijan na Bałkanach spod jarzma tureckiego, a tutaj Polacy podbechtani przez międzynarodową masonerię wymierzają cios w plecy. Tak by rzeczywiście było. Wśród tych Rosjan, którzy tak notabene wtedy kibicowali tej wojnie i już odliczali dni, kiedy Stambuł zostanie, Carogród zostanie wzięty przez armię Aleksandra II, wśród tych Rosjan jest Fiodor Dostojewski. Więc wybitni ludzie w tym duchu słowianofilskim kibicowali tej wojnie. Polacy zatem, gdyby ruszyli wtedy do powstania, to znaleźliby się na pozycji przegranej nie tylko militarnie, ale także, uwaga, moralnie. Po prostu to byłoby nie do obrony. Co by na ten temat wtedy wypisywano w prasie, zresztą zgodnie i rosyjskiej, i zachodnio-francuskiej. Przed tym byśmy się już nie obronili. I ja w moim political fiction, w tej mojej hipotezie badawczej, którą tutaj rozwijam, rzecz tak bym ujął, że gdyby sprawy potoczyły się wtedy w tę stronę, w którą popychali Polaków tacy ludzie jak Munro, Butler, Johnston, wykorzystujący oczywiście i agentów, i pożytecznych idiotów po polskiej stronie. Gdyby to się dokonało, gdyby powstanie zostało rozpętane, to w roku 1918 nie byłoby już komu robić Polski. Po prostu nie byłoby co zbierać. Nie byłoby z kim, komu i dla kogo robić niepodległego państwa polskiego. No i teraz, dlaczego do tego powstania nie dochodzi? No to jest jedna z tajemnic Gierzwałdu. Ja powiem w skrócie, odsyłając państwa do lektury mojej skromnej książeczki, Gierzwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne, mając nadzieję, że powstanie film, który od przyszłego roku będzie można oglądać na ten temat. Tutaj może w telegrafii w licznym skrócie powiem tylko, że wygląda na to, że przez Gierzwałd Najświętsza Maria Panna spuściła to trujące powietrze, oczyściła tę atmosferę, która zatruwała naród polski w tamtym sezonie. No a z drugiej strony wygenerowany przez Gierzwałd nadzwyczajny ruch pielgrzymów, migracja. Dziesiątków tysięcy, setek łącznie tysięcy Polaków, no to stworzyło całkiem nową sytuację, nie tylko socjologiczną, ale też i geostrategiczną. Po prostu na takich terenach, na których ludzie zapychają pociągi kursujące wtedy na jednej, jedynej linii kolejowej, która prowadziła do serca Prus Wschodnich. Ludzie jeździli tymi pociągami o składach, które liczyły do setki wagonów, były ciągnięte przez dwie lokomotywy. Opisuje to bardzo pięknie ksiądz Krzysztof Bielawny, ksiądz doktor Krzysztof Bielawny, którego książkę na ten temat bardzo serdecznie polecam. Książka pod tytułem Niepodległość wyszła z Gierzwałdu. To jest książka łatwo dostępna i szczerze mówiąc moją skromną pracę proponowałbym państwu jako komplementarną lekturę do tej zaleconej. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gierzwałdu i Grzegorz Braun, Gierzwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne. Więc to zdarzenie, jeszcze tak na to spójrzmy, gdybyśmy nawet nie wnikali ani w treść orędzia Gierzwałdzkiego, gdybyśmy zatrzymali się właśnie, nie zrobili tego pierwszego kroku i w ogóle nie wnikali w to, co tam się wydarzyło, to patrząc tylko na skalę skutków socjologicznych, politycznych, militarnych, geostrategicznych tego wydarzenia, musimy je ocenić jako bezprecedensowe w polskich dziejach. Nigdy wcześniej, ani nigdy później Polacy nie ruszyli się z miejsca tak masowo. Co to znaczy? No w liczbach, tak, w procentach. Polaków do Gierzwałdu latem, wczesną jesienią 1877 przybywa z ziem wszystkich trzech zaborów, ale także z zagranicy, przybywają setki tysięcy. Historycy liczą co? Na przykład liczą bilety sprzedane na te linie kolei pruskich do Olsztyna, do stacyjki Biesal, która była stacją docelową dla pielgrzymów zmierzających do Gierzwałdu. Tych biletów było podobno 300 tysięcy. No to biorąc pod uwagę to, że nie wszyscy jadą koleją, że niektórzy idą na piechotę, że z zaboru rosyjskiego idą przez kordony pielgrzymki, całe parafie ze swoimi proboszczami, z chorągwiami, jak pielgrzymi, jak procesje zmierzają do Gierzwałdu, na wieść, że Matka Boża mówi tam do Polaków po polsku. Notabene ten język był już wtedy zakazany w sferze publicznej. Polski był nielegalny i w państwie niemieckim, i w państwie rosyjskim. To było sprzeczne z prawem mówić publicznie po polsku. A tu proszę, sama Matka Boża tak nas dowartościowuje i przypomina nam o tym, że jesteśmy jednym narodem, prawda? Bo właśnie z ziem wszystkich trzech zaborów. Powiedziałem, że z zagranicy. No taki przykład, który naprawdę pomaga sobie uświadomić, co to się działo wtedy, jaka była skala. Otóż do Gierzwałdu zdążyli wtedy dotrzeć także Polacy ze Stanów Zjednoczonych. Uświadomcie to sobie państwo, szanowni, bez Facebooka, bez telefonu komórkowego, bez rezerwacji tanich linii lotniczych zdążyli dowiedzieć się o tym, poczuć wolę Bożą, zebrać się, spakować i ruszyć, popłynąć, prawda? Ta podróż trwa wtedy co najmniej kilkanaście dni, jak nie więcej, wydatki z tym związane. Otóż taką wolę Bożą odczuł naród polski, być może w liczbie nawet 500 000. Wtedy wszystkich Polaków jest 10 milionów, a zatem 500 000 to jest 5% populacji. Jeszcze raz powtórzę, to się ani wcześniej, ani później nigdy w polskiej historii nie zdarzyło. To można od biedy zestawić z mszami papieskimi przełomu lat 70., 80. XX wieku. Kto pamięta, to niech sobie tak powie, że Gierzwałd to jakby rozłożony na raty. Mógłby przypominać te pielgrzymki, ten tłumny udział narodu w publicznym wyznawaniu wiary. A w Gierzwałdzie to było wszystko w gęstą pigułkę zapakowane. To jest lato 1877. Oczywiście ruch nie ustaje. Do dzisiaj ludzie spieszą do Gierzwałdu, do dzisiaj bije źródełko, które tam osobiście, można powiedzieć, na odchodnym, bo już we wrześniu pobłogosławiła Najświętsza Maria Panna. Ludzie doznają uzdrowień, tak. Ja od kiedy zajmuję się tymi sprawami, poznałem aż 3 osoby. Poznałem osobiście, które przedstawiają swoje przypadki medycznie niewytłumaczalne uzdrowień, a poza uzdrowieniami na ciele są też uzdrowienia na duszy. Ludzie wydobywają się z rozlicznych uzależnień. Wiadomo, że Gierzwałd jest miejscem, w którym alkoholicy, ale też podejrzewam, że inni holicy, pracoholicy i od czego tam jeszcze człowiek może się uzależnić, mogą szukać ratunku, mogą szukać pomocy. I to się dzieje. I to się dzieje, to jest niewątpliwe. Natomiast ten wymiar historyczny, polityczny, dziejowe znaczenie, to, że Gierzwałd przez, jak powiedziałem, to spuszczenie trującego powietrza, oczyszczenie atmosfery polskiej w roku 1877, przez to, żeśmy zostali uratowani przed kolejną prowokacją powstańczą, Gierzwałd dał nam tych kolejnych 40 lat, jak w Księdze Wyjścia, prawda? 40 lat dodatkowych na chodzenie po pustyni, żebyśmy się jako naród jakoś dowlekli do tego 1918 roku. Co dzień grasz o wszystko, wszystko, ciągle.
swoich rękach masz. Pokonaj zwątpienie, bo kto pokona siebie, zwycięstwa czyni gest. Co dzień grasz o wszystko, bijesz się o przyszłość, bo jutro już trwa. Ciągle grasz o wszystko, musisz wykorzystać, co tylko się da. Bo dziś patrzy cały świat, bo dziś stajesz twarzą w twarz. Cokolwiek się zdarzy, zawsze wiesz to samo.
Po II wojnie światowej właściwie ta pamięć o Grzywaldzie była dosyć skutecznie zwijana też. Władze komunistyczne próbowały to miejsce jakoś zatrzeć z mapy. Obok powstała miejscowość o bardzo podobnej nazwie, po to, żeby pielgrzymi zmyleni nazwami po prostu nie udawali się w samo miejsce objawień. Jakie znaczenie mają te objawienia dla naszej polskiej tożsamości?
No cóż, ja myślę, że bezpieka komunistyczna to paradoksalnie byli ludzie może nawet i najsilniej wierzący w to, że coś tam jest na rzeczy, skoro tyle włożyli wysiłku w to, żeby Polaków trzymać jak najdalej od Kierzwałdu. No a cóż, my po prostu jesteśmy winni wdzięczność, jesteśmy winni podziękowanie. I oczywiście ci, którzy indywidualnie tam pielgrzymując doznali uzdrowień, oni zostawiają wota dziękczynne w Kierzwałdzie, ale naród nie podziękował. Ludzie stojący na narodu czele nie podziękowali Najświętszej Marii Pannie za tę brawurową, bezprecedensową akcję, która, jak tego staram się dowodzić na podstawie zgromadzonej dokumentacji, a nie wysysam tego z mojego palca, tylko właśnie jakąś też tam w tej książczynie prezentuję literaturę przedmiotu, do której można sięgnąć. Ja faktów nie wymyślam, tylko je zbieram i układam różne układanki z tego, co jest niewątpliwie odnotowane, co jest udokumentowane. No więc trzeba by za to podziękować. Gdyby to ode mnie zależało, no to wiecie państwo, w Gierzwałdzie po wieczne czasy pod kapliczką objawień, tą kapliczką, której wzniesienie osobiście zleciła Najświętsza Maria Panna, nie rzecz jasna, nie ku swojej próżnej ludzkiej chwale, tylko ku pomocy człowiekowi. Otóż przy tej kapliczce postawiłbym wieczną wartę oficerską, a gdyby to ode mnie zależało, wszyscy adepci służb państwowych w Polsce, czy to służb dyplomatycznych, cywilnych, czy to bezpieki, czy zieloni, czy niebiescy, podchorążowie, ja bym ich wysyłał na unitarkę do Gierzwałdu. Żeby tak od świtu do południa czołgali się tam po okolicznych błotach. To są dobre miejsca tam, wiecie państwo, Kiejkuty niedaleko, także to się bardzo nadaje. A po południu Ja bym ich tam psadzał, żeby studiowali geostrategię przez Gierzwałd. Ponieważ ta mapa napięć geostrategicznych, ta mapa wojen i intryg dyplomatycznych roku 1877, to wszystko, co dzieje się w gabinetach rządowych, co dzieje się w izbach parlamentarnych, ale co dzieje się też za kulisami w tajnych sztabach i w kantorach bankowych, od Londynu do Petersburga, od Berlina, Wiednia do Stambułu, to wszystko jest szalenie współczesne. I to jest ta mapa napięć geostrategicznych, na której my do dzisiaj się sytuujemy. I kto odrobi lekcję Gierzwałdu porządnie, kto przestudiuje właśnie politykę, realia, militaria tamtej epoki, kto wreszcie zobaczy, jak działa topografia, jakie stwarza determinanty, to, co właśnie nazywa się geopolityką, prawda? No od poza epokami lodowcowymi jeziora leżą tam, gdzie leżały, przesmyki między nimi prowadzą zawsze w tę samą stronę, więc wojny prowadzi się zawsze na tej samej mapie. I nie ma co tutaj prochu wymyślać. Kto przestudiuje Gierzwałd, kto przestudiuje rok 1877, będzie od razu lepiej wiedział, gdzie my właściwie jesteśmy, co w trawie piszczy, jaka wielka gra mocarstw toczy się ponad naszymi głowami, a przecież chodzi o to, żeby Polacy przestali być pionkiem w tej grze, żeby stali się jej równoprawnym uczestnikiem. A nie mogą być równoprawnym uczestnikiem, jeżeli sami nie zauważyli, co ich trafiło. Jeśli sami przeoczyli, co tutaj wielkiego nad naszymi głowami się rozegrało. Dlatego zachęcam każdego polskiego, uwaga, państwowca, zachęcam do studiowania Gierzwałdu. Jeszcze raz podkreślę, niezależnie od tego, na ile ktoś jest zdolny zbliżyć się do kościoła katolickiego, czy w sensie dosłownym do tej kapliczki, do tego źródełka w Gierzwałdzie, to proszę poważnie potraktować te konteksty geopolityczne, bo to jest sfera zdarzeń, w której odbijają się niezwykle paradoksalnie, ale odbija się także nasza rzeczywistość.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję Państwa gościem był Grzegorz Braun, autor filmów dokumentalnych, ostatnio właśnie pracujący nad filmem o Gierzwałdzie.
Tak, bardzo Państwa proszę o pomoc w tym dziele, bo to dobra wiadomość dla szanownych słuchaczy, że na mój film o Gierzwałdzie nie zostaniecie Państwo skasowani wbrew swojej woli i bez wiedzy. Mówiąc krótko, to nie jest produkcja, która by czekała na jakieś państwowe dotacje ministerialne. Płaci ten, kto zechce, a zatem zachęcam Państwa do tego, żebyście pomogli Fundacji Osuchowa, która jest producentem tego filmu, żebyście pomogli postawić tę produkcję na nogi. My jesteśmy wprawdzie już mocno zaangażowani w zaawansowane zdjęcia uciekające do tego filmu. Byliśmy parę dni temu właśnie na Bałkanach, filmowaliśmy rekonstrukcję bitwy na Przełęczy Szybka. To jest taki legendarny moment tej wojny rosyjsko-tureckiej roku 1877. Byliśmy już w Stambule, zrealizowaliśmy szereg wywiadów, także i dzisiaj w Poznaniu jeden z wywiadów powstał do tego filmu, no ale ogrom pracy jeszcze przed nami po to, żeby ten film był ciekawy i żeby był czytelny nie tylko dla słuchaczy, odbiorców, widzów w języku polskim się poruszających, ale to ma być film, który o polskich sprawach będzie opowiadał także ludziom z dalekich stron. Proszę więc o pomoc w tym dziele i dziękuję za gościnę.
Zapraszamy też do zapoznania się z publikacją wspomnianej tutaj Fundacji Osuchowa autorstwa Grzegorza Brauna, Gierzwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne. A wszystkich z Państwa, którzy czują się nieobudzonym rycerzem, zapraszamy też do zerknięcia na stronę Pobudki, którą Grzegorz Braun stworzył i która budzi takich śpiących rycerzy po to, żeby mogli służyć dobrze i wiernie swoim rodzinom, ojczyźnie.
Tak jest. Organizacja Pobudka, program, który streszcza się w czterech słowach: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica, czyli program odzyskiwania suwerenności suwerenności duchowej, przez powrót do tradycji katolickiej, suwerenności intelektualnej, ale także materialnej. No a jak mamy jakąś własność, to dobrze, żebyśmy umieli posługiwać się bronią po to, żeby móc to, co nam najdroższe, obronić.
Nic lepiej nie zagwarantuje nam naszej tożsamości, jak też wiedza historyczna, którą mam nadzieję dzisiaj też Państwu trochę przybliżyliśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Grzegorz Braun.
Kłaniam się, z Panem Bogiem.
Dobranoc.